środku dnia.
I mówimy dziś o tym, że sztuczna inteligencja pozbawia ludzi pracy. Jedną z przyczyn zwolnień grupowych w firmie biofarmaceutycznej GlaxoSmithKline w Poznaniu będzie właśnie sztuczna inteligencja. Władze koncernu planują zwolnić w samym właśnie tylko Poznaniu 170 osób. Redukcja obejmie zatrudnionych przy rejestracji leków, ale też pracowników, czy przede wszystkim pracowników działu IT. To szersze zjawisko, które dotyczy rynku pracy i to w coraz większym zakresie. Związkowcy z poznańskich zakładów koncernu GSK liczą jeszcze na ograniczenie skali zwolnień. Rozmowy w tej sprawie trwają. Pracodawca uzasadnia zwolnienia automatyzacją niektórych funkcji. Tłumaczy to przewodniczący działającej w firmie Solidarności Hieronim Marut.
No, świat się zmienia, ta branża w szczególności. Rezygnuje pracodawca z pewnych funkcji, też pewne funkcje jak gdyby zagwarantowane będą w przyszłości przez sztuczną inteligencję. Firma się zmienia i też są inne wymagania. Jednym z punktów uzasadnienia jest to, że też pewne funkcje są automatyzowane poprzez tutaj sztuczną inteligencję. No, świat się zmienia.
Świat się zmienia, mówi tak refleksyjnie związkowiec i nie wiem, czy wyczuwam jakiś głos rezygnacji w tym tonie. Rozwój sztucznej inteligencji staje się wyzwaniem dla związków zawodowych nie tylko w skali zakładów pracy. Czy rozwój nowej technologii to tylko zagrożenie, czy też szansa dla pracowników? O tym Hanna Sakowicz-Daszczyńska, specjalistka i ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
Pytanie, czy sztuczna inteligencja zagraża, czy też jest szansą, jest dobrym pomysłem, jest czymś, co przyniesie nam więcej czasu, mniej ciężkiej pracy, lepsze rozwiązania. To jest pytanie, bo wszyscy się boimy sztucznej inteligencji, mówimy o niej, jakby była nadchodzącym złem, a ja myślę, że trzeba by spojrzeć również na pozytywne aspekty, które przyniesie nam ten rozwój, który w tej chwili się cały czas dokonuje. Oczywiście jest tak, że zapewne grozi części pracowników bezrobocie technologiczne. I tego pracownicy się boją. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie, w Europie, wszędzie. Ale według raportu Future of Jobs prawdopodobnie tylko 5% zawodów zniknie całkowicie. Mało tego, pojawią się nowe, pojawi się sporo nowych wyzwań. Pytanie tylko, czy będą do tego ludzie gotowi? Czy pracownicy będą chcieli się przebranżawiać, czy będą chcieli zmieniać, będą chcieli się uczyć, dostosowywać się do nowych czasów?
Dobre pytanie i zanim oddam głos słuchaczowi, który już wybrał numer 618-654-654, to jeszcze raz wypowiedź Hanny Sakowicz-Daszczyńskiej, bo wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy jest nieunikniony i ma wiele pozytywnych aspektów, zwłaszcza przy ciężkich i powtarzalnych pracach w przemyśle, mówi pani związkowczyni.
Na przykład sztuczna inteligencja, roboty, które zastępują pracowników w ciężkich pracach fizycznych, w tych powtarzalnych, tych, które od lat nazwane są niebezpiecznymi, gdzie pracownicy dzień w dzień dźwigają jakieś towary, jakieś przedmioty. W tej chwili zastępuje sztuczna inteligencja, więc czy to jest coś złego, czy to jest coś pozytywnego? Nie zatrzymamy rozwoju i czasy, które były, już nie wrócą. Ten rynek w tej chwili, rynek pracy zmieniający się, bo żyjemy w zmieniającym się świecie, będzie należał głównie do ludzi, którzy będą gotowi się uczyć, zmieniać, uczyć się nowych rzeczy.
Czyli chyba nie do wszystkich będzie należał ten rynek pracy. Ale to mój taki wniosek i obawa. Zagrożenie i szansa, czy zagrożenie, czy szansa? To też nie wiadomo, jakie pytanie postawić. Panie Andrzeju, dzień dobry. Pan zadzwonił pierwszy. 618, przypomnę, 654-654.
No, dzień dobry.
Dzień dobry.
No temat się powtarza co jakiś czas.
Powtarza się i będzie się powtarzał, bo problem jest duży.
Więc powiem tak, że i ja taką sytuację, nie chcę się tutaj wymądrzać za bardzo, a nie chwalić, ponieważ ja nie za bardzo się znam na tych wszystkich nowoczesnych technologiach cyfrowych, ale taką sytuację ja przewidziałem już jakieś dość dawno temu, w momencie, kiedy po prostu pojawiły się te maszyny cyfrowe zwane komputerami. No i cóż, powiedziałem, że dojdzie do takiej sytuacji, kiedy kiedy po prostu ludzie przestaną być potrzebni po prostu. I w tym wszystkim będzie rządziła no ta właśnie, nazwijmy to, sztuczna inteligencja, no ale chodzi mi o to, że no momencie, bo mi tutaj ktoś dzwoni domofonem, ale mniejsza z tym. Ja po prostu uważam, że jeżeli mieliby być ci pracownicy zwalniani, a zastąpi ich maszyna, jakby ją nie nazwać, bo ta sztuczna inteligencja to jest nic innego jak jakaś, no, w cudzysłowie, maszyna, no to niech on zostanie zwolniony, niech sobie siedzi w domu i dostaje po prostu środki do życia, takie, jakie dostawa, pracując, prawda?
No, tak. Ale od kogo, panie Andrzeju, od kogo ma dostawać?
No od tego właśnie pracodawcy, który zaangażował tę maszynę.
Mm-hmm. No to chce pan ciekawego rozwiązania.
Mało tego, podejrzewam, że w niedalekiej przyszłości dojdzie do tego, że po prostu będzie tak, że no będzie grupa ludzi, która będzie właścicielami tej technologii, bardzo bogatych ludzi, którzy będą się no po prostu zawiadywali tą technologią, będą właścicielami tego. Będzie grupa ludzi trochę może większa, która będzie tworzyła coraz nowe po prostu te wynalazki, programować te kurde komputery, bo to musi ktoś to wszystko przecież uruchomić. A tacy no, zwykli ludzie no, po prostu przestaną być potrzebni, będą sobie siedzieli, nie wiem, w domu czy gdziekolwiek, dostawali jakieś tam, no, powiedzmy, środki do życia w takiej czy w innej postaci i no i po prostu i tyle, no bo no, dostawali środki do życia po to, żeby się w końcu nie zbuntować, nie zacząć niszczyć tych maszyn, prawda? Mm-hmm. To nie będzie proste, bo wiadomo, że te... No proszę Państwa...
Będziemy jeszcze mówić o niszczeniu maszyn.
No proszę Państwa, wyobraźmy sobie, no jak to szybko ten postęp idzie. No przecież jeszcze jakieś, no nie wiem, 30-40 lat temu było niewyobrażalne, żeby mając urządzenie wielkości, no nie wiem, tabliczki czekolady, rozmawiać sobie bezpośrednio i to jeszcze widząc tego człowieka, powiedzmy w Australii czy w Nowej Zelandii.
To
po prostu idzie w olbrzymim tempie, no dlatego, że cały ten postęp opiera się o pewnej szybkości obliczeń, czyli na matematyce. Kiedyś, żeby wykonać jakieś skomplikowane działania matematyczne, to zabierało czasami komuś, no powiedzmy, tydzień, miesiąc, ileś tam, no bo liczył to ręcznie, tablicami logarytmicznymi, czy w jakiś tam inny sposób.
Liczydłem.
No ja albo liczydłem, ale mówię, te bardziej skomplikowane takie, no to już powiedzmy jakieś tam tablice logarytmiczne wchodziły w grę.
Panie Andrzej, do kropki
chwili
już,
komputer tak? wykonuje takie rzeczy w ciągu, kurczę, ułamka sekundy, prawda?
Więc
no, i to
tak.
dlatego ten postęp, bo, no nie wiem, no Hawking twierdził, żeby to jakoś ograniczyć, zatrzymać, coś takiego, bo to nie będzie. No chyba, że się stanie tak, że faktycznie, no powiedzmy, panie redaktorze, zastępują pana no, sztuczną inteligencją, jakkolwiek by to brzmiało, no i idzie sobie pan do domu i dostaje pan takie same, że tak powiem, środki do życia, jakie pan w tej chwili dostaje. No i jest pan szczęśliwy, zamiast do redakcji idzie sobie pan na działkę, czy jedzie na narty, czy cokolwiek.
Dziękuję. Piękna wizja.
Natomiast, pozdrawiam. Cześć.
Panie Andrzeju, nie sądzę, żeby firma taka czy inna, GSK czy inna firma, zwalniała ludzi po to, żeby im płacić za to, że nie pracują, a w to miejsce zatrudniać czy uruchamiać sztuczną inteligencję. Pan Tadeusz czeka. Dzień dobry, panie Tadeuszu.
Witam serdecznie. Tyle się mówi o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, a to wszystko idzie w kierunku właśnie wykluczenia społecznego starszych ludzi, ludzi, którzy... No nawet z własnej woli nie chcą dać się uwikłać w jakieś tam komputerowe sprawy, mailowe, bo jeżdżę po różnych firmach i się okazuje, że ze zwykłym człowiekiem nie idzie się dogadać, bo siedząc w jednym pomieszczeniu nawet przy tym samym biurku, tylko naprzeciwko siebie, maile do siebie piszą, trwa to ileś tam czasu. Sprawy, które można by załatwić od ręki, na mrugnięcie, na pokazanie gestem, palcami to czy tamto i już by to było załatwione. I powiem tak, miałem taki problem w jednej firmie w Bydgoszczy, bo nie mogłem wytłumaczyć, to znaczy ja im wytłumaczyłem ileś razy i niby zrozumieli operatorzy wóz powidłowych, jak mieli ładować mi kontenery, a oni i tak robili to po swojemu. No i poszedłem do ich kierowniczki. I oczywiście do pani Kasi nie mogłem wejść do biura, tylko ochrona musiała przyjść, mnie zapytać po co, na co, dlaczego. Później oczywiście to trwało i zajmowało czas i ten zdrowie iluś osobom. Pani Kasia przyszła i mówię, jaka sprawa? I mówię, że za dzieciaka byłem z ojcem w cyrku. I mówię, tam widziałem, że konia nauczyli tańczyć. A ona mówi, no i co w związku z tym? I ja mówię, słuchała pani dobrze, konia, nie osła. No i jak ich tam przewałkowała, no to się okazało, że jednak zrozumieli, o co chodzi. Ze sztuczną inteligencją, no człowiek nie porozmawia, bo to jest bezduszne urządzenie, które jest zaprogramowane na pewne funkcje i nie potrafi, tak jak człowiek, gdzieś tam zadziałać, żeby coś zmienić, nawet, nie wiem, przesunąć inny dokument i czy odwrócić go i już opanować sytuację. Jeżdżę po różnych firmach i na przykład teraz się okazuje, że ja jako kierowca mam mieć certyfikat bezpieczeństwa, gdzie muszę zrobić najpierw jakieś tam szkolenie odbyć, potem zdać egzamin. Po co firma ma zatrudniać ludzi? Jak ja jako kierowca w czasie, kiedy mógłbym sobie odpocząć, bo to nie jest moja robota, za to mi nikt nie płaci. Ja mam się logować, ja mam SMS-y odczytywać, ja mam pisać jakieś dokumenty, przepisywać, chodzić od biura do biura, tu podbijać, tam się logować. Jak coś nie działa, urządzenia, miałem takie zdarzenie...
No, to, panie Tadeuszu, też już proszę do puenty.
Już mówię, o co chodzi. To działa przeciw... No... Żeby wykluczyć ludzi, żeby nie chodzili na przykład do urzędu, nie przeszkadzali urzędnikom w pracy, w piciu kawy, herbaty, bo po co, naprzykrza się, po co się tłumaczyć. Weźmy tylko taki przykład. Rzeczniczka prasowa zarządu dróg, rzeczniczka prasowa spółdzielni, prezes nie świeci oczami, rzeczniczka prasowa w jakimś tam urzędzie. Czy ja głosowałem na rzeczniczkę prasową, czy na przykład na prezydenta, czy na burmistrza, czy na wójta? Ja chcę go widzieć, chcę z nim rozmawiać, a nie, że ktoś będzie tam pośredniczył i kwalifikował to może tak, może nie. Idę załatwiać konkretną sprawę. Ja osobiście do danej osoby, a nie, że takie...
I tu postawimy kropkę. No. O relacje międzyludzkie upomina się pan Tadeusz. Proszę państwa, proszę o może krótsze wypowiedzi. Natomiast oddaję głos kolejnym słuchaczom, pan Sławek i potem pan Dawid będzie mówił. Proszę bardzo.
Dzień dobry, panie Rafale, witam serdecznie słuchaczy. No, pozdrawiam serdecznie moich przedmówców, aczkolwiek no, nie mogę się z nimi zgodzić, ani z jednym, ani z drugim. Pan Andrzej przedstawia jakąś idealistyczną wersję, która nigdy nie ma szansy na powodzenie, bo no, bardziej jestem skłonny uwierzyć w te filmy science fiction, które się pojawiają co jakiś czas, gdzie mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją i ludzie są raczej wykluczeni z życia, gdzieś tam w gettach są jakieś, muszą uciekać. Zresztą wczoraj czy przedwczoraj był jakiś materiał na temat sztucznej inteligencji związany z tymi robotami, takimi
humanoidalne.
No, wiemy o co chodzi, tak.
Humanoidy.
W każdym razie chodzi o to, że to w ogóle mi przypomina ten film z Willem Smithem, gdzie on tam walczy z tymi robotami, bo one nagle znajdują się w każdym domu i po prostu, gdy ktoś przeprogramuje je lub się włamie do nich, one zaczynają robić zupełnie coś innego na przykład niż zostały stworzone. A jeżeli chodzi o pana Tadeusza i to, że na przykład no, nie da się porozmawiać ze sztuczną inteligencją, być może w tej chwili jeszcze tak jest, aczkolwiek pewnie i tak już jest to na tak zaawansowanym poziomie, że można, ta komunikacja jest możliwa i z tymi maszynami można rozmawiać normalnie jak z drugim człowiekiem, ale no jest wielka zaleta tej, znaczy zaleta, no, no jest taka cecha tych maszyn, że one się po prostu cały czas uczą. No one tak, się uczą 24 godziny na dobę, człowiek się tego nie uczy. Jak mówił tam jakiś taki dosyć mądry doktor czy profesor z Konina, mówił o tym, że po prostu w tej chwili już one nas dościgają czy prześcigają, jeżeli chodzi o wiedzę, naukę. Natomiast no za kilka lat no to będą daleko przed nami, więc no jest to wielkie zagrożenie. I uważam, że no jest to jak gdyby tak wpisuje się w taki trend, po pierwsze zniewolenia ludzkości. No może to brzmi jak teoria spiskowa, aczkolwiek możemy porozmawiać za kilka lat, jak to będzie wyglądało. Natomiast jedna rzecz to jest zniewolenie ludzkości, a druga rzecz no to jest depopulacja ludzkości, że po prostu no wiele osób po prostu nie będzie potrzebnych na świecie, no bo wiele rzeczy będą wykonywały maszyny i ci ludzie nie będą potrzebni i będą ludzie, zresztą wszelkie takie prawa, które w tej chwili są wprowadzane, eutanazja czy tam aborcja, no skłaniają, idą w tym kierunku, aby tych ludzi było coraz mniej na świecie. Zresztą związki homoseksualne czy jakiekolwiek takie, no to też nie dają żadnego potomstwa, więc również to idzie w takim samym kierunku. Jak złożymy sobie wszystkie te elementy, no to wychodzi taka całość bardzo spójna i myślę, że jest to bardzo duże zagrożenie dla ludzkości.
Tyle pan Sławek, bardzo panu dziękuję. To zanim oddam głos panu Dawidowi, to tylko jeszcze wysłuchajmy krótkiej wypowiedzi kolejnej, która być może jest ciągiem dalszym wywodu naszych słuchaczy, bo już niedługo może się okazać, że sztuczna inteligencja nie tylko zastępuje ludzi, ale też kieruje procesami produkcyjnymi i co niebezpieczne, ocenia nasze zaangażowanie w pracę, nasze, czyli ludzi. Pytanie, czy to będzie ocena sprawiedliwa. Jeszcze raz, Hanna Sakowicz-Daszczyńska, specjalistka i ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
Oczywiście to jest zagrożenie. Zagrożenie jest zawsze. Natomiast to, co w tej chwili przed nami, to dokumenty przygotowane przez Unię Europejską, wynegocjowane wreszcie i wiosną tego roku podpisane, AI Act, czyli dokumenty, które systematyzują to, co może, a czego nie może sztuczna inteligencja. I tam jest bardzo silnie zaznaczone, że na końcu każdego łańcucha decyzyjnego podejmowanego przez algorytm musi być człowiek. I jeżeli nie zgadzamy się na przykład z decyzją algorytmu, mamy prawo odwołać się do człowieka i potem te procesy prześledzić. Mało tego, chciałam powiedzieć, że pojawił się taki projekt do ustawy o związkach zawodowych wpisać prawo związków zawodowych do wglądu do algorytmów. Czyli żeby związek zawodowy mógł zobaczyć, jakie dane są potrzebne i z jakiego powodu takie, a nie inne decyzje są podejmowane przez algorytmy.
Wyłapałem z tej wypowiedzi pani związkowczyni takie sformułowanie, że jeżeli nie zgadzamy się z decyzją algorytmu, to możemy się odwołać do żywego człowieka. Panie Dawidzie, oddaję panu głos.
Witam serdecznie. Ja inną rzecz widzę i to widzę na co dzień, bo też korzystam z tej sztucznej inteligencji, na ile potrafię. My jako społeczeństwo się zaczynamy uwsteczniać. Przychodzi mail z informacją, z pytaniem już wygenerowane przez sztuczną inteligencję, bo to da się poznać. Ja biorę, kopiuję to, wrzucam do sztucznej inteligencji, do czata, napiszę polecenie, proszę odpowiedzieć grzecznie albo oficjalnie, można tryby wybierać. Chciałbym, żeby było w tym mailu to i to i to i sztuczna inteligencja pisze mi maila. W ten sposób zaczynamy się komunikować. Nie rozwijamy się, uwsteczniamy się. Tak samo z fotografią. Już nie musimy wstawać o 6 rano, gdzie o 6, o 4 na wschód słońca zrobić świetną fotkę, tylko robimy sobie zdjęcie, nie wiem, naszego domu, wrzucamy sobie do czata i wpisujemy, chciałbym, żeby to było przy wschodzie słońca, lekkie chmurki, mgiełka i te różne bajery dopisujemy, sztuczna inteligencja to tworzy, znowu usteczniamy się no w różnych dziedzinach, zaczyna, teraz nam to pomaga, teraz się zachwystujemy tym, ale my będziemy coraz bardziej niepotrzebni. My będziemy się uwsteczniać, maszyny będą się uczyć. Ja tu widzę no mega niebezpieczeństwo.
Panie Dawidzie, no już można sobie różne teksty zamówić w internecie. Rzuca pan parę haseł. Proszę napisać na przykład życzenia dla osoby, która parę informacji, nie wiem, lubi to, tamto, tamto, interesuje się tym i tym i ma pan na przykład życzenia na, nie wiem, 30, 40, 50 urodziny albo na imieniny. Pięknie napisane, tak, że pan sam by tak nie napisał pewno.
To jest super, ale jak dostaje pan maila z jakimś przykazem negatywnym, że coś się nie podoba u mnie w firmie, ja proszę czat, żeby bardzo grzecznie albo bardzo oficjalnie napisał, żeby tam na drzewo uciekali. I on pięknie to pisze. W ogóle to są już szczyty po prostu, nie? To, co się dzieje.
Dziękujemy bardzo, ale przypomnę też państwu, że rozmawiamy o tym, czy w pracy zastąpi nas sztuczna inteligencja, czy, jak tu chciał jeden słuchacz, firmy będą nas wysyłały. No właściwie nie wiem, czy na bezrobocie, skoro tutaj był taki postulat, żeby nam normalnie płaciły za to, żebyśmy my zrobili miejsce, cudzysłów, maszynie. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry. Zacznę nietypowo od podziękowań bardzo serdecznych dla pana redaktora, bo temat jest bardzo na czasie. Poprzedni słuchacze już wszystko powiedzieli praktycznie, co ważne, i pan tego słucha i darzy ich szacunkiem, co przyznam szczerze, kiedy były te tematy w audycji w środku dnia, zdarzało się wśród prowadzących poza panem, że no, prowadzący naigrywali się też ze słuchaczy w tym temacie, tak? I było to wyraźnie słychać, także ogromny szacunek.
Może pan zinterpretował tutaj kolegę?
Nie, myślę, że nie. No już trochę lat mam, też wyczucie. Także bardzo panu dziękuję, bo temat jest trudny. A pan jest naprawdę bardzo słuchającym i szanującym każdego słuchacza. I teraz do rzeczy. Myślę, że zagrożeniem sztuczna inteligencja w ogóle nie jest. Zagrożeniem jest to, jak jest ukształtowane i informowane społeczeństwo. A szczególnie mam tutaj na myśli tak zwanych milenialsów, którzy nie widzą w ogóle zagrożenia tam, gdzie ono jest ogromne, gdzie ta sztuczna inteligencja może przejąć całe nasze życie, o wszystkim decydować, odczłowieczyć je i zniewolić tak naprawdę, tak? Bo to nie jest kwestia tego, czy ktoś wymyślił i to wprowadza. Nie. Kwestia jest tylko i wyłącznie społeczna. Czy będzie opór, czy nie. I to jest kluczowa sprawa. No na ile społeczeństwo pozwala, no i tyle. I takie malutkie kroczki się robi.
A jak pan sobie taki opór wyobraża, panie Piotrze? Jak byśmy mieli stawiać ten opór my, ludzie?
Początek. Zacznijmy od początku. Początek oporu to jest już jakby w postaci takiej audycji, jak dzisiaj jest, i mówiących słuchaczy. To jest uświadamianie, ponieważ gro ludzi uważa zagrożenie za coś, co będzie wygodne, tak? To patrz, jakie to jest fajne. Tu tylko podchodzisz, klikasz, pikasz, tak? I wszystko. To chodzi o uświadomienie i edukację, jak szerokie może być zagrożenie. Jakie to jest drzewo z wieloma gałęziami, które te gałęzie mogą nas dotknąć bardzo, bardzo boleśnie. I tu jest na początek edukacja, więc myślę, że jak będzie dobra edukacja, to tak zwana intuicja ludzka w końcu jednak weźmie górę i wyczuje, że no zagrożenie może być bardzo dużych rozmiarów i to wszystko od nas zależy, na ile my będziemy pozwalać, bo nas jest bardzo dużo ludzi. I teraz jeżeli te bardzo dużo ludzi zostanie wyedukowanych i dowie się, że to jest bardzo niebezpieczne, no to nie ma takiej siły, żeby ktoś to wprowadził na bardzo szeroką skalę. Także problem społeczny, a nie tego, kto to wymyślił. No i takie jest moje zdanie skromne.
I dziękujemy panu za zdanie. Dziękuję, to był pan Piotr. Proszę państwa, 618-654-654, numer do studia. Przypominam, że rozmawiamy o tym, że sztuczna inteligencja może, a właściwie już to robi, pozbawia ludzi pracy. dotknęła tak zwaną branżę kreatywną, czego przykładem był strajk scenarzystów w Hollywood, a ostatnio sprzeciw wobec wykreowanych postaci. Przepraszam, bo tu się próbuję rozdwoić. Zaraz oddam głos panu Krzysztofowi. A ostatnio sprzeciw wobec wykreowanych postaci w jednej z publicznych stacji radiowych. Przeciwko sztucznej inteligencji jako pierwsi zaprotestowali ludzie z tak zwanej branży kreatywnej i o tym mówi profesor inżynier Krzysztof Walczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Oczywiście branża kreatywna też będzie pod silnym wpływem sztucznej inteligencji i to dotyczy nie tylko scenarzystów, ale to dotyczy na przykład aktorów, bo w tej chwili przecież można skanować aktora w postaci trójwymiarowego awatara, modelu, który może odgrywać rolę. Spójrzmy na ostatnią reklamę jednej z firm produkujących napoje. No, ona została całkowicie wyprodukowana za pomocą sztucznej inteligencji. Tam występują ludzie, którzy nie są aktorami, tylko są wygenerowani przez komputer. Od dłuższego czasu obserwujemy w filmach, w telewizji wykorzystanie grafiki komputerowej, która zastępuje rzeczywistych aktorów czy prezenterów. I ten trend się będzie nasilał, bo taki aktor może pracować 24 godziny na dobę, może pracować w wielu kopiach równocześnie, nie ma wygórowanych żądań finansowych, nie potrzebuje zespołu ludzi, którzy go obsługują i nie potrzebuje wody mineralnej z Hawajów, więc w oczywisty sposób ma przewagę taką konkurencyjną nad aktorem, który jest postacią fizyczną.
To profesor Walczak z UEP-u, a pan Krzysztof, nasz słuchacz, proszę o pana trzy grosze w tej sprawie.
Witam. Po pierwsze, zawsze mnie przeraża fascynacja nad sztuczną inteligencją, a nie nad naszą ludzką. Czy de facto tym, co my powinniśmy się również rozwijać, a nie usteczniać w kontekście sztucznej inteligencji. Niestety jest taka brutalna prawda. Klimat. Sekundo to jest to, że jest cała grupa zawodów, które już literatura opisuje od wielu lat, które, przepraszam, w wyniku rozwoju sztucznej inteligencji praktycznie nie będą miały pracy w ciągu najbliższych kilku lat. I tutaj myślę, że jest olbrzymia rola i związków zawodowych, tak, na organizacji po to, żeby wstrzymywać, że tak powiem, nabór czy nauczania w kierunkach, które wiadomo, że one będą ograniczane do minimalnych. Natomiast zapominamy o tym, że jest cała masa zawodów, które nadal oczekują na ludzi typu instalatorów, różnych ludzi, którzy są potrzebni, nie wiem, stolarzy, którzy potrafią wiele rzeczy zrobić w niestandardowej formie. Tak, bo jeżeli ma pan instalatora, którego pan potrzebuje, bo nawet w nowym domu, to instalacje różne, ogrzewania czy inne, musi to wykonać człowiek. No w związku tak. Z tym mamy całą masę jeszcze grup zawodowych czy zawodów, w których potrzebujemy ludzi, a dzisiaj ich nie ma. Natomiast wszyscy pędzą, jak przepraszam, ćma do ognia w kierunkach, które za chwilę będą automatycznie zamknięte, bo już tutaj przedmówcy mówili o tym, że takie czy inne poczynania są. Dzisiaj my chociażby patrząc na to, czy tego chcemy, czy nie, grupa kierowców zawodowych, przykre to, co powiem, ale za chwilę mamy tak zwane inteligentne ciężarówki czy autobusy, które będą jeździły tak jak pociągi, po ulicach, gdzie będzie tylko odpowiednio wklejone. Dzisiaj w wielu portach międzynarodowych już samochody nie wjeżdżają do portów, tylko naczepę odbiera tak zwany, w cudzysłowie, inteligentny, nie wiem, jak to nazwać, taki urządzenie, które z tą naczepą jeździ. Czy to funkcjonuje, to jest tylko kwestia skali, że nagle przeniesiemy to, ponieważ to są, czy tego, cóż, wiele osób mówiło, chociażby pan wspomniał o tych aktorach, których można zastąpić. I to jest, my musimy jako inteligentniejsi wyszukiwać dziedzin, w których jesteśmy w stanie funkcjonować. Mm-hmm. Ja nie twierdzę, że to będzie łatwe, bo patrząc na to, na skalę, jaką sztuczna inteligencja sprawi, to nagle się okaże, cała masa ludzi średnio czy wykształconych lub niekoniecznie w tych kierunkach straci pracę. Tu jest problem, jak tym się zająć z punktu widzenia socjologicznego, humanistycznego, bo będziemy mieli olbrzymią problem również natury socjologicznej. Przepraszam, ludzie, którzy tracą masowo, proszę sobie wyobrazić, zakład, w którym nagle zwalniani są tysiące ludzi w ciągu, nie wiem, może nie z dnia na dzień, tak? Mamy tutaj, ostatnio mieliśmy audycję od tego, że Volkswagen mówi, że jeżeli czegoś nie pozwolimy na wycinkę lasu, to oni się stąd wyprowadzą. Tylko tak, ktoś tam słusznie zauważył, ale w Volkswagen coraz mniej ludzi też pracuje, tak? Bo nagle automatyzacja sprawia, że zostają na końcu parę osób, które tylko tak zwane przyciski, tak, kontrolują. Mm-hmm. I musimy na to popatrzeć całościowo, że jest to olbrzymi problem z punktu widzenia społeczno-socjologicznego, tak?
Tak.
My dzisiaj potrzebujemy w związku z tym ukierunkowanie wykształcenia ludzi pod kątem tego, co możemy w najbliższych paru lat temu. Owszem, ważne jest to, co powiedziano, umiejętność zmiany zawodu płynnego, ale to jest olbrzymi proces, do którego muszą być przygotowane instytucje, które się tym zajmują i ewentualnie rynek, który jest w stanie, że tak powiem, w miarę płynnie też ten proces przyjąć, tak?
Tak, tak, panie Krzysztofie, tak mówiąc brutalnie, to maszynę wystarczy zaprogramować, a człowieka trzeba uczyć i potem jeszcze dokształcać i
kwalifikowywać. A proszę sobie zauważyć jedno. Wiele zakładów, które na przykład otwiera się w jakichś branżach, chociażby w branży higieny zawodowej, bo akurat tam jest bliższa, to mówi jedno. Nie zatrudnię nikogo, który pracował w tej branży przed to, bo ma złe nawyki.
A no tak? Właśnie.
I tu jest problem, że na przykład duże firmy mówią, ok, bierzemy wszystkich, nawet jak ktoś ma z ulicy, którzy nie pracowali w branży X, ponieważ my ich łatwiej nauczymy nawyków, na których nam zależy. I mamy znowu olbrzymią grupę ludzi.
I tak? Tu pan zwraca uwagę na to, że nawyk, który może być zaletą człowieka doświadczonego w jakimś fachu, tak, okazuje się na przykład go wadą nagle.
Naturalnie. I mówię, że ktoś się ten... I proszę, teraz zauważmy jedno, plastyczność mózgu. To jest to, co my dzisiaj, ktoś wspominał. Mnie przeraża jedno, kiedy przychodzą dzieci z rodzicami i powiedzmy zamiast poczytać akurat jakąś książeczkę, czy porozmawiać w tej akurat konkretnie w przychodni, kiedy rodzic czeka na wizytę u lekarza, to często jest komórka, tak? To dziecko za chwilę, jak potem jest jakaś ten, to już ma ten nawyk paluszkiem rozwijania ekranu, tak? A zapominamy o tym, że kiedyś mieliśmy nawyk, jak była bajeczka, śnienia palcem po to, żeby drugą stronę przerzucić, tak?
Dziękuję.
Czyli wracajmy do rzeczy, które są dla nas niezbędne, bo dopóki nasze szare komórki będą pracowały, to my będziemy mieli w dużej mierze jeszcze kreatywną przewagę nad cudzysłowie. Natomiast jeżeli pójdziemy w cudzysłowie w tak zwanym kierunku, który ona nas wciska lub co niektórzy nas, twórcy tej inteligencji w cudzysłowie nas wciskają, to zostaniemy, przepraszam, mówiąc delikatnie, za chwilę wypluci przez ten system.
Dziękuję panie Krzysztofie. Pozdrawiam. Dziękuję za rozmowę. Ja tylko powiem, proszę państwa, trochę w nawiązaniu do tego, co usłyszeliśmy przed chwileczką, że jutro bohaterem do południa naszej audycji, naszego programu będzie Elementarz Falskiego. No może ze związkiem, a może bez związku. Jeszcze jeden telefon odbieram. Dzień dobry. Halo, halo. Pan, pani?
Halo, halo.
Chyba mamy ciszę.
Halo?
Tak, oddaję głos panu. Tak. Proszę bardzo.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że chyba mylą się wszyscy ci, którzy mówią o tej utracie pracy, że firmy zaczną nas zwalniać i masowo ludzie będą tracić pracę i będą bez pracy, ponieważ jeżeli tak się stanie, to te firmy komu sprzedadzą te usługi, jeżeli ludzie nie będą mieli pracy i środków? Te transporty, które są obsługiwane przez sztuczną inteligencję, no to wszystko jest po coś. Po to, żeby to gdzieś sprzedać. Jeżeli ludzie stracą pracę, jeżeli ludzie nie będą mieli środków do życia, nie będą nabywać tego, do czego służą te wszystkie działania tej sztucznej inteligencji, tego transportu zautomatyzowanego. Po prostu to wszystko, sztuczna inteligencja i działanie jej jest napędzane przez interes tych firm. A interesem jest sprzedaż klientom, którzy mają środki, żeby to kupić.
No chyba, że wykreujemy sztucznego klienta. Dziękuję panu.
Sztuczny klient, dlaczego człowiek kupuje? No bo ma zachcianki. Ma zachcianki, chce, żeby mu było wygodniej. Komputer nie ma takiego czegoś, nie ma tych emocji, że chce sobie kupić nowy telewizor i obejrzeć mecz, bo lubi ten klub, powiedzmy piłkarski. Nie ma. Tak samo ładne ciuchy i tak dalej. To wszystko my kupujemy. Firmy, w interesie firm jest, żeby ludzie mieli za co kupować.
Dziękuję panu za tę uwagę. Powiało takim wynikającym z logiki optymizmem. To był głos naszego słuchacza. Myślę, że ostatni głos telefoniczny. Proszę państwa, teraz zmiany wchodzą także do biur i na hale przemysłowe, co stawia nas przed sporymi wyzwaniami. Ludzkość była już w podobnych sytuacjach. Skojarzenie z ludźmi zastępowanymi przez maszyny parowe jest tutaj oczywiste. Profesor inżynier Krzysztof Walczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Tak, myślę, że to jest bardzo dobre porównanie. No, robotnicy niszczyli maszyny, ponieważ one eliminowały ich miejsca pracy. Natomiast w tej chwili mamy podobną troszkę sytuację, może nie niszczenia, ale takiego pejoratywnego skojarzenia ze systemami sztucznej inteligencji, które eliminują pewne zawody czy pewne grupy z rynku pracy. Natomiast spójrzmy na to w ten sposób pozytywnie. Tak? No, jednak ta zmiana, rewolucja przemysłowa, zmiana wprowadzona przez rewolucję, no, statystycznie pozytywnie wpłynęła na życie ludzi. Przestali wykonywać prace niebezpieczne, bardzo ciężkie, wiele godzin dziennie, a zaczęli wykonywać prace lżejsze, bardziej przy kierowaniu tą produkcją, przy sterowaniu, a maszyny zastępują ich w tych najtrudniejszych pracach, więc ja bym był optymistą, że to pozytywnie wpłynie na rozwój społeczeństwa i rynku pracy.
Ja, proszę Państwa, wrzuciłem do internetu pytanie, jakie były skutki wynalezienia maszyny parowej. W nawiązaniu do wypowiedzi pana profesora, przejrzałem kilka różnych, czy kilkanaście różnych odpowiedzi i można by je streścić tak. Wynalezienie było przełomem w przemyśle, doprowadziło do rewolucji w tej dziedzinie. Dzięki jej zastosowaniu, jej czyli maszyny parowej, wzrosła szybkość i efektywność pracy, o tym teraz też mówimy przy sztucznej inteligencji, a więc pracy, którą wcześniej ludzie wykonywali ręcznie. I uwaga, nastąpił spadek cen usług i produktów, przez co stały się one dostępne dla większej liczby ludności. No dobrze, odbiorę jeszcze jeden telefon, a potem będziemy puentować rozmową Jacka Kosiaka z fachowcem w tej dziedzinie. Dzień dobry, panie Sławku.
Dzień dobry, przepraszam raz jeszcze, że zakłócam tutaj spokój, ale takie dwie rzeczy jeszcze mi wpadły do głowy. Pierwsza rzecz to jest ten fizyk z Konina, który dla nas, dla większości z nas jest, powinien być autorytetem, to jest Andrzej Dragan i on bardzo fajny wywód prowadzi w takim programie na YouTubie Didaskalia. Natomiast nie wierzę w dobrą wolę i w jakieś takie wielkie pobudki ludzi, szczególnie ludzi majętnych na wysokich stanowiskach. Zresztą to wszystko, co się dzieje i jakieś afery, które wychodzą, to no to dowodzi, że chyba mam rację. No także tyle na ten temat. Aha, jeszcze jedna rzecz. Była taka sytuacja, że zostały dwa połączone ze sobą komputery, które w jakiś sposób miały ze sobą się komunikować i to były dwie sztuczne inteligencje. I nagle okazało się, że te komputery zaczęły wymieniać informacje w taki sposób, że ludzie tego nie rozumieli i rozłączyli te komputery. No, jest to chyba naturalny proces, bo skoro ludzie potrafią wymyślać różnego rodzaju języki i sposoby komunikacji, no to myślę, że maszyny, które za chwilę będą o wiele bardziej inteligentne od nas, to sobie z tym poradzą bez problemu. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, gdybyście Państwo chcieli zgłębić temat, to ja tylko, no rzeczywiście w internecie mamy sporo publikacji, także tu już z początku listopada ponad 3 miliony Polaków może stracić pracę przez sztuczną inteligencję. To są najnowsze wyliczenia Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W 20 grupach zawodów najbardziej narażonych na zastąpienie pracowników przez AI pracuje prawie 4 miliony Polaków, w tym ponad 2 miliony kobiet. No to powiedziałem, że będzie rozmowa na finał. Jaki będzie rynek pracy po rewolucji AI, sztucznej inteligencji? Na pewno potrzebne są aktualne zmiany w prawie dla dobra człowieka, tłumaczy Hanna Sakowicz-Daszczyńska z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Nawiasem mówiąc, fajnie, że związki zawodowe mają specjalistów w tych dziedzinach. Hanna Sakowicz-Daszczyńska, z którą rozmawiał Jacek Kosiak.
Trudno powiedzieć, ponieważ są różne prognozy dotyczące tego, jak ten rynek pracy się rozwinie, ale naprawdę nikt tego nie wie. Nawet najlepsi eksperci, specjaliści, nie wiem, tam od sztucznej inteligencji, od tych modeli nowych, nie są w stanie przewidzieć, w jakim to kierunku pójdzie.
Też ważną kwestią są prawa autorskie, o czym zapomnieliśmy.
Oczywiście
powiedzieć.
I o tym teraz toczy się dyskusja. Ja myślę, że właśnie między innymi dlatego AI Act, te wszystkie dokumenty, które w Unii Europejskiej w tej chwili wchodzą w życie, wprowadza tam pewne wyjaśnienia w tych kwestii, ale jak to jest, no niestety prawo nie nadąża za rozwojem technologicznym. I nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, na świecie również. Po prostu sztuczna inteligencja rozwija się o wiele szybciej niż prawo.
Co więcej, rozwija się niekoniecznie w Europie, ale...
Na całym świecie.
Na całym świecie, no ale też rozwija się w ośrodkach, które są poza prawem europejskim.
Oczywiście, w Stanach, w Chinach i tam ten rozwój jest dużo szybszy i na dużo wyższym poziomie. Ale to, że Unia Europejska w tej chwili no, jednak nacisnęła lekki hamulec, to jest dobre, ponieważ w środku jakby tego wszystkiego powinien być najważniejszy człowiek. I jeżeli sztuczna inteligencja nie będzie opakowana w różne przepisy, to nie wiadomo, w jaką stronę pójdzie jej rozwój. Natomiast ta próba przez Unię Europejską jakiegoś tego usystematyzowania, myślę, że wprowadza pewne jakieś takie elementy. No i to, co powiedziałam, człowiek zawsze jest najważniejszy i musi być na końcu każdego łańcucha decyzyjnego.
I tą puentą zakończmy naszą audycję. Dziękuję za telefony wszystkich żywych ludzi, którzy dzwonili. Program zrealizował żywy człowiek, ręczę, znam go, a poprowadził też żywy człowiek. Do usłyszenia.